Państwa i moim gościem jest Paweł Dyja, Straż Miejska Słupsk.
Dzień dobry Państwu.
Szef Straży Słupskiej. Powinnam zacząć od tych pytań, które przygotowałam sobie od naszych słuchaczy i one są wybrane przeze mnie trzy. Jedno jest takie. Jakie uprawnienia ma Straż Miejska, bo one się zmieniły trochę od lipca.
Zmieniły się pod kątem tak naprawdę tych przepisów, które wchodzą w życie, są nowelizowane, bo nowinki techniczne wchodzą w życie, więc tutaj mówimy o tych wszystkich hulajnogach elektrycznych, rowerach elektrycznych, czy też tych wszystkich pojazdach, które wspomagają nasze przemieszczanie się. No i tutaj rzeczywiście straże miejskie dostały nowe uprawnienia. Jesteśmy w stanie karać za szybką jazdę, na przykład po chodniku takim urządzeniem. Wiadomo, że to jest wszystko bardzo na ten moment jeszcze ocenne, bo Straż Miejska nie dysponuje jakimiś miernikami prędkości.
Nie stoicie jak policjanci z suszareczką.
Nie, absolutnie nie stoimy. Natomiast fajne jest to, że na przykład na rynku słupskim pojawiła się firma, która dała do użytku mieszkańcom hulajnogi i tutaj już ta sama firma blokuje te urządzenia.
Taki był wniosek też pani prezydent Słupska. Ja nie wiem, czy on wynikał z tego, że słupszczanie zgłaszali, że jest kłopot. Na pewno zgłaszały to osoby niedowidzące, że rowery, hulajnogi, nogi w tej chwili, i one pędzą koło nich, potrącają ich, a często nie widać, że oni są, nie chodzą z białą laską, bo po prostu niedowidzą.
No tak.
Natomiast rzeczywiście mówią, że dla nich jest to duży kłopot.
Tak, to się zgadza, że przy takich osobach ten kłopot się jeszcze bardziej nasila. Natomiast tutaj wniosek pani prezydent był z racji chociażby tego, że te przepisy weszły w życie, że ograniczona została prędkość do 20 km na godzinę, a firmy produkujące takie hulajnogi ustawiały je na maksymalną 25 prędkości na godzinę. Więc tutaj od razu poprosiliśmy tą firmę, żeby komputerowo zostało to ograniczone do tych 20 na godzinę. Przepisami prawa polskiego zostało to zmienione, że hulajnogą można jeździć z prędkością nie większą niż 20 na godzinę. W związku z tym taki nasz wniosek do tej firmy został wystosowany i z tego co wiem zostało to uwzględnione.
A dużo zgłoszeń mieliście wy jako Straż Miejska, że za szybko, że albo że porzucane są w takich miejscach, że się można o nie potknąć?
Na ten moment nie ma takich zgłoszeń. W momencie, kiedy ta firma wchodziła na rynek słupski, obawiałem się właśnie tego, że będzie nawet nie tyle dużo zgłoszeń co do prędkości, tylko właśnie porzucania w różnych miejscach. Mhm. Na ten moment do Straży Miejskiej może były ze 2 albo 3 zgłoszenia dotyczące porzuconej hulajnogi, więc myślę, że nie jest to jakaś duża skala problemu.
Drugie pytanie było od słuchacza. Monitoring, czy on jest rzeczywiście skuteczny? Ten, który jest w mieście.
Myślę, że jest skuteczny. Ten monitoring cały czas się rozwija. W całkiem niedalekiej przeszłości zostaliśmy wzbogaceni o kolejne kamery, gdyż jedno ze słupskich przedszkoli wyposażyło się w kilka kamer. Zostały one wpięte do naszego systemu monitoringu, więc nasze oczy widzą coraz więcej i myślę, że coraz większa skuteczność tego systemu będzie w momencie, kiedy będziemy mieli coraz mniej czarnych plam na terenie miasta Słupska.
A są takie?
Oczywiście, że są, bo no, żeby okamerować dobrze Słupsk, to tych kamer naprawdę musi być bardzo, bardzo dużo.
A ile mamy w tej chwili?
W chwili obecnej mamy około 150 kamer, które na co dzień pracują. Przy tych kamerach również pracują operatorzy monitoringu, którzy wszelkiego rodzaju jakieś niefajne sygnały wyłapują i przekazywane są czy na patrol Straży Miejskiej, czy też są przekazywane na patrol policji. Zawsze mamy te nagrania przechowywane 30 dni, więc w momencie, kiedy coś się wydarzy, zawsze jest możliwość cofnięcia się i jako chociażby środek dowodowy w danej konkretnej sprawie.
Najczęstsze interwencje, które przeprowadza Straż Miejska.
Niestety.
To te żywopłoty? Żywopłoty sąsiedzkie, niedocięte?
Nie, to nie jest najczęstsza interwencja. Niestety ubolewam nad rodzajem tych interwencji, które Straż Miejska wykonuje, bo najczęściej, bo niestety są to interwencje w ruchu drogowym, z ruchu drogowego może tak. Nasi mieszkańcy, czy osoby przyjeżdżające do Słupska notorycznie nie stosują się do obowiązujących przepisów w prawie o ruchu drogowym. Pozostawiają zaparkowane pojazdy w miejscach niedozwolonych, co bardzo często czy utrudnia ruch pieszym, czy autobusom. Przeróżne sytuacje są na terenie naszego miasta.
I pewnie wyobraźnia ludzka też niesamowita w tym temacie.
Zgadza się. Tu tych interwencji Straż Miejska niestety na zgłoszenie mieszkańców realizuje bardzo dużo.
A realizuje też takie, że samochód stoi na miejscu dla osób niepełnosprawnych?
Na przestrzeni ostatnich lat ten proceder dosyć mocno się ograniczył. Ja się z tego bardzo cieszę, bo jest to jedno z wykroczeń, którego ja osobiście bardzo nie lubię, bo jeżeli...
No, nikt tego chyba nie lubi, nieprzyzwoite jest po
dokładnie.
Prostu.
Ja zawsze byłem uczony w taki sposób, że i w momencie, kiedy strażnicy natrafią na takiego kierowcę, który zaparkował bez uprawnień na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, karają go po prostu mandatem każdorazowo.
A jaki duży jest to mandat?
500 zł to jest za parkowanie w miejscu dla osoby niepełnosprawnej. Dodatkowo, jeżeli ktoś posługuje się nie swoją kartą, czyli na przykład na babcię, wujka, a tej osoby nie ma w tym momencie w pojeździe, dodatkowo dostaje mandat w wysokości 300 zł.
Czyli można taką kumulację zebrać, 800.
Dokładnie tak.
A za takie parkowania w niedozwolonym miejscu albo złe zaparkowanie samochodu też dajecie mandaty?
Jak najbardziej. Standardowe mandaty w ruchu drogowym to jest mandat w wysokości 100 zł i punkt karny. Takich mandatów na terenie naszego miasta sypie się najwięcej.
To pytanie ode mnie w tej chwili, sezon grzewczy już zaczęliśmy. To jest coś, co mi spędza sens powiek najczęściej właśnie jesienią i zimą. Piece. Piece i te smrody, które lecą od mieszkańców. Zaczęły się już?
Jak najbardziej. Sezon zimowy się zbliża. Mamy teraz pochmurne dni za oknami. Temperatura coraz niższa. Zaczęły się również nasze kontrole po sesji. Posypały się już pierwsze mandaty.
Ile?
Na razie jeden mandat. Czekamy na pobrane próbki, które zostały wysłane do laboratorium. Zobaczymy, co z tych próbek wyjdzie.
A ile takich próbek?
W tym sezonie już pobraliśmy 7 takich próbek. Zostały one wysłane do laboratorium. Czekamy na wyniki tych próbek. Jeżeli się okaże, że znajdowały się w tych próbkach jakieś śmieci, no to wtedy będziemy wdrażali postępowanie albo mandatowe, albo kierowali wnioski do sądu.
No to ciśnie się na usta oczywiście, żeby zapytać, jak to wygląda do zeszłego roku. Macie takie statystyki? Prowadziliście?
Powiem szczerze, zeszły rok niestety musimy oddać w zapomnienie, bo praktycznie przez cały rok byliśmy do dyspozycji policji w związku z koronawirusem. Więc tutaj te nasze kontrole troszeczkę podupadły, jeśli chodzi o ilość takich kontroli. Ja mam taką nadzieję, że ten rok pozwoli nam pokazać naszym mieszkańcom, że my jesteśmy, my kontrolujemy i warto zmieniać czy źródło ciepła na ekologiczniejsze.
Zwłaszcza, że miasto daje takie możliwości.
Jest miasto wspiera, jest program chociażby Czyste Powietrze, gdzie można skorzystać z dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła i myślę, że w dłuższej perspektywie czasu jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż palenie śmieci.
Skąd wiecie o tym, że do tego domu trzeba pojechać i wziąć próbkę z pieca i sprawdzić? Mieszkańcy?
Bardzo często dzwonią do nas mieszkańcy, aczkolwiek zdarzają się też sytuacje, że patrol będący w okolicy zauważy jakiś niepokojący dym czy zapach i akurat jest w stanie zlokalizować, z którego komina ten zapach się wydobywa, no to wtedy reagujemy sami. Najczęściej niestety, znaczy najczęściej jest tak, że mieszkańcy nam informują o tym, że sąsiad spala na przykład śmieci. I warto byłoby tym się problemem zainteresować. No i wtedy jedzie patrol Straży Miejskiej. Jeżeli nie złapiemy na gorącym uczynku, a widzimy, że są przesłanki do tego, że rzeczywiście była możliwość wrzucenia czegoś niefajnego do pieca, to wtedy strażnicy pobierają próbki, które są wysłane do laboratorium.
No to ja też muszę powiedzieć, bo to taki problem, który też wraca przy ulicy Żółkiewskiego co jakiś czas. Rzeczywiście tam jest jeden dom. Palą chyba węglem, bo nie da się tego niestety jeszcze uniknąć i wygumkować. Taki zwykły Kowalski nie jest w stanie chyba odróżnić tego, że to węgiel słaby albo...
Zwykłemu Kowalskiemu właśnie się wydaje, że są splane śmieci, bo widzi właśnie ciemny czy gryzący dym wydobywający się z komina. Niejednokrotnie jeździmy na jeden adres po kilkanaście razy, bo nie jest jesteśmy w stanie przyłapać, przypuśćmy, takiego Kowalskiego na spalaniu śmieci. I tutaj w tym momencie mamy tą możliwość pobrania próbki i zakończenia tematu, jeśli chodzi o nękanie, tak jakby, no bo też nie chcielibyśmy, żeby nasze wizyty były odbierane jako nękanie zwykłych mieszkańców. My musimy każdorazowo pojechać na takie zgłoszenie, każdorazowo musimy wypisać protokół takiej kontroli.
A co się dzieje w sytuacji, kiedy jedziecie do takiego Kowalskiego, który pali śmieciami, wchodzicie do domu, okazuje się, że tam bida aż piszczy.
I to jest największy problem
bida, aż piszczy.
Strażnika, który wchodzi na taką interwencję, widzi stare mieszkanie zapuszczone, bo nie stać mieszkańców tego lokalu na remont. Ja nie ukrywam, że sam jeszcze kilka lat temu byłem w takiej sytuacji, że wszedłem do mieszkania i widziałem, jak mieszkaniec do pieca kaflowego wrzucał stare ramy okienne, pocięte na kawałki, lakierowane, malowane. I powiem szczerze, miałem dużą zagwozdkę, co w takiej sytuacji zrobić.
A macie takie możliwości, żeby tym ludziom podpowiedzieć, do jakich instytucji pomocowych się zgłosić, albo wyjść z takiego mieszkania właśnie i zadzwonić do instytucji, nie wiem, do MOPR-u i powiedzieć, słuchajcie, byłem tu i tu, jest taka rodzina, zajrzyjcie tam.
Jak najbardziej mamy takie możliwości. Strażnicy są wyposażeni w taką wiedzę, dlatego też no nie zawsze nasze interwencje kończą się mandatami, bo po prostu strażnik też jest człowiekiem i patrzy na to wszystko przez pryzmat chociażby no, swoich doświadczeń życiowych. No i jaki jest sens ukarania nawet najniższym 50-złotowym mandatem osoby, której nie stać na podstawowe potrzeby.
Paweł Dyja z Państwa i moim gościem pięknie dziękuję. Kłaniam
dziękuję
się.
Bardzo.
Joanna Merecka-Łotysz, do usłyszenia.